Już od wielu lat, od samego początku, od przyjazdu do Ameryki, służę w naszej społeczności w Filadelfii. Tam jestem nauczycielem, nie jestem pastorem, nie zależy mi na tym, nie pcham się. Chcę błogosławić każdego pastora, bo kiedy patrzę na ich pracę, to wiem jedno. Jeżeli ktoś by mi zaoferował, od razu bym się odwrócił i uciekał. Bo praca z ludźmi to chyba jest najgorsza praca, jaka może być. Także kochajcie swoich pastorów, bo to naprawdę jest ciężka praca. I także pamiętajcie, może tak to nie jest częścią kazania, że każdy z was przykłada trochę ciężaru do jego pracy. To nie jest tak, że wy wszyscy jesteście tacy kochani, wspaniali, aczkolwiek tacy jesteśmy w Chrystusie, ale każdy z nas przykłada do pracy pastorskiej trochę ciężaru. Także kochajcie ich, to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Okej, trochę o mnie. Trochę już taki młody nie jestem, ale razem z żoną wychowujemy trójkę dzieci. Dwoje nie przyjechało. Jeden taki 6-4 nastolatek, druga też prawie 5-9, taka wysoka, 16-15 lat, już mają swoje decyzje, chcą po swojemu trochę, no nie to, że tak za bardzo im pozwalamy po swojemu, ale już niektóre decyzje pozwalamy im podjąć. No niestety najmłodsze musiało przyjechać z nami, nie miało za bardzo wyboru, 9 lat. Także wychowujemy trójkę dzieci, obydwoje pracujemy zawodowo i to trochę dużo. Klaudia jest księgową, ja jestem farmaceutą i nasze życie toczy się od, można powiedzieć, pracy codziennej do kościoła, praca kościół i jeszcze na dodatek znajomi z kościoła. I powiem szczerze, to mnie czasami bardzo boli, że my nie mamy nawet za dużo czasu na to, żeby mieć znajomych wśród niewierzących. To mnie strasznie boli. Że nie mamy za dużo czasu, aby stworzyć znajomych wśród niewierzących, aby móc im zwiastować. Bo gdzieś obydwoje w tym takim kieracie jesteśmy praca kościół. Ja nie wiem, czy ktoś z was też to przeżywa, coś takiego, że tylko jest praca kościół i nic poza tym. Bardzo dobry punkt, aczkolwiek żona może powiedzieć, że my tak się bardzo czasami mało widzimy. No, trochę. A kiedy się widzimy, to jest jeden najlepszy czas, aby się, co zrobić? Pokłócić, ale pobłogosławić też. Właśnie, żeby się najlepiej pokłócić, jakoś tak mieć ze sobą ten taki wspaniały czas wymiany zdań i twierdzeń i kto co zrobi i co będzie zrobione w domu. Tak to jest. Ale na samym początku chcę was wszystkich serdecznie pozdrowić i przekazać pozdrowienia od brata Darka Matysiaka, naszego pastora z Filadelfii, naszej malutkiej społeczności. Patrząc na wasz kościół, szczerze powiem, po chrześcijańsku zazdroszczę. Bo to jest coś, co my nazywamy kościołem. Jeżeli przyjdziecie do nas, a serdecznie zapraszamy, to my mamy wyremontowany, bardzo ładny sklepik. Gdzie wchodzi się do sklepiku, są siedzonka, jest bardzo ładny też monitor, także wszystko można zobaczyć, ale my mamy sklepik. Szczerze powiedziawszy, no tam 15 lat temu to były półki. A tu macie coś, o czym my marzymy. Coś, do czego my chcemy dążyć. Do miejsca takiego jak to, żeby wypełniać miejsca. Żeby zapraszać, żeby ściągać ludzi, żeby przynajmniej mogli na chwilę przyjść, zakosztować. Wiecie, ja wiem, że my często myślimy, że zaproszenie kogoś aż raz to tak nie ma sensu. Żeby zaczął przychodzić raz tak parę razy, chociaż tak zaczął regularnie, że może to słowo do niego dotrzeć, nie? Ale sami wiecie, że przynajmniej raz zasiać, żeby ktoś przyszedł raz. My mamy bardzo wielu znajomych, tak, którzy przychodzą do nas, kiedy się coś dzieje. Albo kiedy jest, można powiedzieć brzydko, darmowe jedzenie. Kiedy coś się dzieje, ludzie przychodzą. Ale to jest dla nas takie wielkie błogosławieństwo, coś zasiać, bo wierzymy, że za jakiś czas, mamy nadzieję, że jak najszybciej, ale za jakiś czas to wszystko wyda owoc. Dzisiaj nie będę mówił o owocu, dzisiaj będę mówił o Józefie. Tak naprawdę będziemy czytać pierwszy rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, Eksodus. I zastanawiałem się, o czym wam mam mówić dzisiaj, o czym mam kazać, jaką wiadomość mam wam przekazać. I wiecie co, odczułem bardzo, bardzo silnie, że mam nie wyłamywać się ze swojej serii. Ja jestem kaznodzieją takim, czy nauczycielem, który mówi rozdział po rozdziale. I chciałem przygotować dla was coś specjalnego, ale odczułem jedną rzecz, że mam powiedzieć takie kazanie, jakie bym powiedział u siebie w kościele. Kolejny rozdział i dzisiaj byłby pierwszy rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Skończyliśmy, tak można powiedzieć, Józefa, ale dzisiaj chcę podsumować Józefa i zobaczyć, co Józef nam zostawił. Józef, który przeszedł tak dużo w swoim życiu. Znacie historię Józefa? Tak? Nie chcę was tutaj zawstydzić, ale może przynajmniej zawołać dzieci, bo one bardzo dobrze znają. Tak? Okej, okay. Czyli znacie, tak? Powiedzcie mi, co jest, jakie lekcje nauczyliście się od Józefa? Co jest szczególnego w jego życiu? Co was przejęło w jego życiu? Zaufanie do Boga. Super. Co jeszcze?
Pokora.
Posłuszeństwo. Przebaczenie. Super. Super. Jedna rzecz, która mnie, i o tym trochę też dzisiaj będę chciał mówić, jedna rzecz, która mnie tak naprawdę ujęła, jak się czyta całą historię Józefa. Zobaczcie to sobie. Czy widzieliście chociaż jedno miejsce, chociaż jedno jedyne miejsce, gdzie Józef pada na kolana jak Job i zaczyna narzekać. Panie, oszukali mnie, sprzedali mnie, zaprowadzili, a potem co? Do więzienia. Potem ta kobiecinę mi podrzucili jeszcze, tak? Podobno ładna była. Ja nie wiem, jak ja bym się zachował, ale ona podobno ładna była. Oszukali i znowu do więzienia. Dlaczego, Panie? Teraz jest pytanie do nas tak naprawdę, jeżeli my widzimy to w nim, że potrafił rozpoznać drogę Bożą, potrafił mieć zaufanie, potrafił mieć wiarę, potrafił iść drogą Bożą, potrafił iść za Bogiem, to dlaczego my, patrząc na jego drogę i na jego, można powiedzieć, chrześcijański sukces, dlaczego my jako chrześcijanie bardziej idziemy w tą stronę, której nigdy u niego nie widzimy, czyli Panie Boże, dlaczego ja? I z mi się to spotkało. I znowu mi wjechali w bagażnik. I znowu coś się stało. I znowu coś tam. No i znowu mnie oszukali. I płaczemy przed Bogiem godzinami, zamiast powiedzieć, Panie, Twoja wola. Jest mi smutno, Panie Boże. Jest mi ciężko. Ja wiem, że Ty to przepracujesz ku dobremu. Tak? Czego nas uczy Nowy Testament? Tak? Że Pan Bóg działa. Znamy, tak? Okej. Okay. Ja wiem, że tak my jako chrześcijanie tak naprawdę bardzo jesteśmy tacy, bardzo dużo wiemy i bardzo dużo znamy, ale czasami potem musimy sobie coś wyciągnąć i nie zawsze pamiętamy niektóre rzeczy, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj sobie przypomniemy właśnie te rzeczy. Dobrze, pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, całe 22 wersety. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy przybył ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Zebulon i Benjamin, Dan, Naftali, Gad i Asher. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni, rozmnażali się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli. Tak, że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządę nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski staje się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta, Spichlerze, Pytom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie ciężką robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Sifra, a druga Puła, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, lecz pozostawiły chłopców przy życiu. W Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich, czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne powiedziały faraonowi, kobiety hebrajskie nie są jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi, każdego chłopca, który się rodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Czytamy historię, która jest kolejnym etapem Izraela, tak? Józef umiera, zostawia po sobie, można powiedzieć, swoje, jak to mówią Amerykanie, legacy, tak? Swoją polisę, co robić, jakim być. Ludzie, którzy wychowali się pod jego panowaniem. I zobaczcie, jakiego typu to są ludzie i co zostawił im Józef. Bo jeżeli wspomnieliśmy już wcześniej, jaki był Józef i co nas w nim ujęło, to ci ludzie nauczyli się tego od Józefa. Ci ludzie nie narzekali, ci ludzie nie płakali, ci ludzie nie walczyli, ale czynili to, co się działo i co się miało im wydarzyć. Potrafili przyjąć z ręki Pana Boga to, co zostało im dane. I zobaczcie, zmieniło się nawet władza, zmieniła się nawet ręka i jest napisane tak, ręka królewska, która jest napisane, że jest to człowiek, który nie znał Józefa. Już nie miał przychylnej ręki do Izraelitów. To jest król, który zaczął się bać Izraelitów. I jest napisane co? Ciemiężyli ich i dokładali im pracy, doprowadzili do przymusowej pracy. Ale zobaczcie, co się dzieje pod tym przymusem. Tam, gdzie jest ten przymus, jest jeszcze większe co? Błogosławieństwo. Bo wiecie, wychodzimy z założenia takiego. Dobrze jest nam, ale jeszcze nie jest tak dobrze, więc nie będziemy mieli piątki dzieci, ale dwójkę, tak? Albo trójkę, albo nawet mniej. Albo jeszcze nie czas na to, bo musi być lepiej, żeby były dzieci. Ale tak naprawdę patrząc po 20, 30, może 40 latach naszego życia, patrzymy w tył i zdajemy sobie sprawę jedną, tak? Że nieważne, jaką szkołę skończyłem, nieważne, ile zarobiłem, nieważne jest moje konto, nieważne jest mój Mercedes czy brak Mercedesa, ale ważne jest to, czy moje dzieci są szczęśliwe i czy jest potomstwo moje, w którym mogę widzieć siebie, swoje oblicze, swoje geny rosnące dalej i nadzieję, że one będą kwiatem w kościele i w narodzie i że one osiągną sukces. Po jakimś etapie naszego życia nie jest ważne, co ja już osiągnąłem, ale patrzymy na nasze dzieci, co one osiągnęły, kim one są, co one robią. Zobaczcie, jak dzieci, można powiedzieć, Józefa, może pod przymusem, ale oni dalej się rozmnażają. Oni dalej budują się w liczbie. One dalej potężnieją, jak naród wielki. Cudowna rzecz, która dzieje się pod przymusem. Tak samo, może powiedzieć, jest pod przymusem, rośnie najlepiej nasze chrześcijaństwo, tak? Zobaczcie, mamy cudowne warunki, tak? Taki Kościół. A kiedy wychodzimy na zewnątrz i mówimy naszym braciom i siostrom z Polski, tak, czy naszym znajomym z Polski, można powiedzieć, mówimy o Chrystusie, mówimy, jak bardzo ich kocha i jak bardzo zmarł za nich, co się dzieje? Okej, dziękuję za traktat. Przyjdę, kiedyś tam przyjdę, tak? Przychodzą? Rzadko kiedy, tak? Przypomnijmy sobie lata 70. i lata 80. w Polsce, tak? Można było kupić Biblię kiedyś w Polsce? Ja tylko pamiętam, że w roku 80. trzeba było się zapisać na Biblię w kościele i to kolejka była taka długa, jak naprawdę po pralkę. A jak się już dostało Biblię do domu, tak, to Biblia stała na półce, nie można było jej dotykać, bo była taka święta. Przymus jest, wydaje mi się, że dobrą rzeczą dla nas. Jest błogosławieństwem, który my czasami tak szybko odrzucamy i zaczynamy płakać Panu Bogu, mówiąc: o Panie Boże, jakie to ciężkie dla mnie. Zamiast zacząć pracować i wykorzystać ten przymus czy tę sytuację, aby Boga chwalić. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego już takiego amerykańskiego trybu życia. Wolność, wolność słowa i wyznania i wszystko jest tak, jak to można było usiąść z każdą religią, usiąść z każdym człowiekiem, za ręce się chwycić, jak to się mówi w kawałach, śpiewać kumbaya, tak? Fajnie by było. Ale wiecie co? Im bardziej będą się dziać rzeczy przeciwko nam, tym nasza wiara będzie bardziej wzrastać. Takie były dzieci właśnie Józefa. Takie były dzieci, to całe pokolenie, które wzrastało ogromnie w sile i wszyscy zaczęli się ich bać. Ludzie i Egipt zaczął się bać, bo tak wielka była ich liczba. Szczerze, i jest to krytyka dla mojego kościoła Filadelfii i może także dla was. Jaka jest nasza liczba? My mamy za dobrze. My nawet, szczerze, ja byłem zdziwiony, ja sam się nie pomodliłem na samym początku, ale my nawet się wszyscy nie pomodliliśmy na samym początku, nawet w paru słowach. Bo mamy tak dobrze, że my na... Co to? Po co mamy się modlić? Powiem wam jedną rzecz. Gdybyśmy 30 lat temu byli na Ukrainie, gdzie były prześladowania, nabożeństwo trwałoby 7 czy 8 godzin, wszyscy bylibyśmy się modlili i nikt przez te 8 godzin nie pomyślałby o jakimkolwiek obiadku, czy to, że jest nastawiona gdzieś tam pieczeń w piekarniku. My mamy bardzo dobrze. My po części zapomnieliśmy, jak to jest działać i zapomnieliśmy, jak to jest walczyć o Chrystusa. Józef zostawił nam tak wielkie pole działania i taki wielki przykład dla nas wszystkich. Zobaczcie, tak jak mówiliśmy od samego początku, jego historię. Młody chłopak. Bracia przeciwko niemu. I co? Sprzedali go. Ani łzy. No pewnie było mu smutno, tak? Ale nie łkał. Wiedział, że jego życie ma cel. Szybko, kiedy jest już w Egipcie, staje się co? Przełożonym domu. Kiedy już dochodzi do jakiegoś sukcesu, tak? Jest kolejny ucisk. Bo podsuwają mu, o, kobieta chce od niego coś, czego nie powinien jej nigdy dać. I co jest sprzeczne z jego sercem. I co? Trafia do więzienia. I to nie jest tak, jak to czytamy, że w tym więzieniu tam to mija tydzień czy dwa i on wychodzi z więzienia. On tam jest pomiędzy 2 do 3 lat. Ale co jest w więzieniu? Przepracowuje całą tą sytuację i staje się zarządcą. Jest tym, który zarządza więzieniem. Przepracowuje ten ucisk, przepracowuje tą całą sytuację i staje się zarządcą. Potem daje jeszcze jest możliwość wytłumaczenia snu faraonowi, a potem co mu daje faraon jeszcze? Faraon go stawia na takiej sytuacji, w takim miejscu, że może zarządzać całym krajem, jest numer 2 w świecie. My płaczemy, my łkamy, my uciekamy od jakiegoś prześladowań i pytamy się Pana Boga, dlaczego, Panie Boże, mi się wydarzyło, dlaczego to właśnie ja? A pokazuje nam szczerze, że jeżeli jedziemy na drodze Pana Boga, to muszą przyjść na nas prześladowania. Muszą przyjść. I te prześladowania my jako chrześcijanie musimy przerobić na dobrą rzecz. Bo Pan Bóg tego chce i Pan Bóg nam w tym pomoże. Przerobić tak, aby wyjść z tego obronną ręką. Nie ma czasu na płakanie. Nie ma czasu na łkanie. Jest czas na smutek, oczywiście. Bo jeżeli dzieje się coś złego w naszym życiu, coś smutnego, ja, ani Pan Bóg, ani żaden pastor nie będzie oczekiwał od was, że podniesiecie ręce i będziecie udawać, że jesteście szczęśliwi. Ale jedna rzecz, nie powinniśmy nigdy zostać w tym miejscu, takiego miejscu łkania, miejscu smutku, miejscu porażki, miejscu cierpienia. To nie jest nasze miejsce. My jako chrześcijanie nie jesteśmy do tego powołani. My jesteśmy powołani do wiary i do kierunku i do cały czas do marszu. Tak? Jesteśmy porównani, że jesteśmy czym? Żołnierzami, tak? Jeżeli Pan Bóg mówi idź, to idziemy. Łatwo iść? Nie, bo szczególnie żołnierze, większość z nas, przez większą część naszego życia nie rozumiemy, jaki jest kierunek naszego życia. My nie wiemy, gdzie idziemy. I ja nie sądzę, że Józef także wiedział, że ma przez to wszystko przejść, żeby były tak wielkie rzeczy się działy dla niego. Ale wiedział, że Pan Bóg go prowadzi. Czy my chcemy być prowadzeni przez Pana Boga? Czy my chcemy dojść do tego miejsca, które jest celem dla nas? Mieliśmy takiego bardzo fajnego pastora u nas w kościele, starszego brata, który mówił kazanie o chceniu. My wszyscy chcemy. On nam zadał pytanie, czy wy tak naprawdę chcecie? Czy wy tak naprawdę chcecie? Bo my wszyscy mówimy, my chcemy, tak, chcemy, podnosimy ręce, mówimy, tak, chcemy. Ale jak bardzo chcecie? Jak bardzo chcecie? Jak bardzo chcecie zobaczyć te owoce, które mogą przyjść z posłuszeństwa naszemu Bogu? Jeden z najmniejszych przykładów, które czytamy w Nowym Testamencie, jest przykładem wiary setnika, tak? On robił, co miał zrobić. Szedł, gdzie miał iść. A co powiedział Pan Jezus? Większej wiary w Izraelu nie widziałem. Jeżeli my wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga, jeżeli tak się nazywamy, jeżeli tak chcemy wykonać to zadanie, jeżeli Pan Bóg powołuje nas do jakiegoś zadania, dlaczego szukamy tysięcy wymówek? Dlaczego mówimy Pan Bogu, jacy jesteśmy zmęczeni, jacy jesteśmy nieprzygotowani, jacy jesteśmy niewykształceni, dlaczego jesteśmy jacyś może niezbyt dobrzy do tej funkcji? Jeżeli Pan Bóg daje nam zadanie, jeżeli Pan Bóg porusza nasze serca, to On przygotuje drogę i On przygotuje całość. Nie tylko jakąś małą rzecz, która się popchnie i wyrzuci się na głęboką wodę. Jeżeli Pan Bóg daje Tobie jakieś zadanie, jeżeli Ciebie do czegoś zachęca, to On wie, że jesteś w stanie to zrobić. On widział to w Józefie i dlatego można powiedzieć w taki ludzki sposób, Józef osiągnął sukces. Mam pytanie do Was. Ilu z Was chciałoby osiągnąć sukces? Proszę, wstrzymajcie swoje chrześcijańskie takie, wiesz, poczucie wartości, takie, które mówią, nie, sukces nie jest naszą wartością. My jako chrześcijanie nie powinniśmy mieć żadnego sukcesu, bo my tacy skromni jesteśmy. Ja się pytam o chrześcijański sukces. Kto chciałby osiągnąć z was chrześcijański sukces? Chyba wszyscy. Ten chrześcijański sukces wiary, walki, pójścia tą drogą, którą Pan Bóg nam wyznacza i osiągnięcia tego celu, do którego nas prowadzi. Bo jeżeli tam dojdziemy, to zobaczcie, co zostawimy kolejnym pokoleniom. Większość z nas chyba ma dzieci, tak? Albo już dorosłe, albo malutkie, albo dopiero będą. Wiecie, my patrzymy, jacy jesteśmy i na pewno chcemy lepszych rzeczy dla swoich pociech. Józef doprowadził do tego sukcesu i zostawił swoim ludziom tyle wiary i tyle siły, że kiedy przyszło tak wielkie uciążenie i przymus do pracy, oni mogli dalej żyć, pracować, rozmnażać się, powiększać i rosnąć w siłę. Ilu z nas chciałoby zostawić tą samą naukę, tą samą moc, tą samą wiarę swoim dzieciom, że może kiedy my zrobimy jakąś rewolucję naokoło naszego domostwa, zrobimy wśród sąsiadów i wszyscy będą nas chwalili i nie będzie się działo nic złego, ale kiedy my odejdziemy, nasze dzieci dalej będą obfitować w siłę, w moc, w wiarę i pójdą dalej, a my patrząc z nieba, kiedy będziemy już tak naprawdę w obecności naszego Pana, będziemy patrzeć i będziemy zadowoleni, że oni mają tyle wiary. Czy chcemy naszym dzieciom, kolejnym potomstwu, kolejnej generacji, kolejnym braciom i siostrom w Kościele zostawić po sobie taką moc? A ta moc polega i wynika tylko i wyłącznie z tego, że my osiągamy ten sukces w Chrystusie. Że my osiągniemy to miejsce, gdzie Pan Bóg nas prowadzi. Bo wiem, że myślimy jak najbardziej o sobie. Patrzymy i widzimy, że dzisiejszy dzień, dzisiejszy problem, jutro ma swoje troski, tak? I myślimy tylko o sobie. Ale czas przestać myśleć tylko o sobie. Wiecie, ja lubię dawać przykłady z małych dzieci. I u nas w kościele jest taka mała dziewczynka, która nazywa Lili. I kiedy mówię kazanie, mówię o Lili. Ona ma 5 lat? 4-5. Malutka dziewczynka, fajna. Tutaj poznałem bardzo fajną dziewczynkę, która krzyczała na mnie z samego rana. Ma na imię Dalia. Fajne dziecko. Ciekawy charakter. Pewnie po tacie, nie wiem. Okej. Dzieci są kochane. Tak? Bo się uśmiechną. Przyjdą, przytulą się. Weźmiemy na kolana, posiedzą, pobawią się z nami. Mówią nam, co chcą i my wychodzimy z takiego założenia, że kiedy my spełnimy ich pragnienie, ich marzenie, to wow, to jest tak super. I dzieci osiągają, dostają te swoje zabawki, swoje rzeczy. I najciekawsze jest to, że dziadek, który nigdy nie bawił się ze swoim synem, potrafi dla wnuka chodzić na czworaka po całym living room i bawić się godzinami, kiedy nigdy tego dla swojego syna nie miał czasu zrobić. Problem z Dalią jest taki, że Dalia chce wszystko po swojemu. Dalia chce to, co ona chce. I dzieci takie są. Nie tylko Dalia, ale wszystkie małe dzieci są takie. Widzieliście dzieci kiedyś w Supersamie, tak? Jak to? Tupią nóżkami, wrzą i tak, ja chcę. I jest ryk, i jest wrzask. One chcą. My przechodzimy obok i tak mówimy, ale rozpieszczone dziecko, tak? Samolub jakiś. Ale czy my nie jesteśmy podobni do takich dzieci, jeżeli nie rośniemy w Panu Bogu? Jeżeli nie potrafimy zostawić własnego ja i iść za Panem Bogiem. Ja wiem, my mówimy, jesteśmy dziećmi w Chrystusie, jesteśmy wierzącymi, przychodzimy do kościoła, siadamy, ale kończy się nabożeństwo i my wychodzimy stąd i mówimy, Panie Boże, ja chcę to, to, to i to. Będzie źle, jeżeli tak nie będzie. My czasami Panu Bogu stawiamy warunki, że tak ma być. I ja to chcę. Ilu z was starało się dostać na jakąś dobrą uczelnię, czy jakieś studia, czy jakiejkolwiek szkoły, czy może jakąś pracę chciało dostać? Panie Boże, to jest najlepsza praca, ja ją chcę. Ja ją muszę dostać. Nawet tak się modliliśmy. I co to będzie, jak ja jej nie dostanę? Stawiamy cały czas Panu Bogu warunki. Problem jest taki, że z nami, jak z małymi dziećmi. Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi, my krzyczymy. Kiedy Pan Bóg otwiera drzwi, to nie są te drzwi, które my chcemy. I też krzyczymy. I dalej zachowujemy się jak Dalia, która coś chce. Jak mała dziewczynka, która nigdy nie urosła. Zobaczcie, Józef był małym chłopcem. To nie był jakiś mężczyzna, który już miał wszystko poukładane w życiu, kiedy go sprzedano. To nie był jakiś uczony w pismach, który wiedział, co się wydarzy, kiedy go sprzedano. To był mały chłopiec, który potrafił dorosnąć i zrozumieć, że rzeczy w jego życiu muszą się wydarzyć, aby Pan Bóg ocalił swój naród. Kiedy my jako chrześcijanie to zrozumiemy, że niektóre rzeczy muszą się w naszym życiu wydarzyć, aby ocalić kolejne nasze pokolenia, aby ocalić nasz Kościół, aby przenieść dalej wiadomość o Chrystusie. Kiedy my to zrozumiemy? Czy my chcemy być taką małą dalią w Kościele, która będzie tutaj siedziała, przychodziła, będzie się modliła, podnosiła ręce, będzie fajnie, a poza murami będziemy dalej mówić Panu Bogu, co chcemy? Czy pozwolimy Panu Bogu działać w taki sposób, otworzyć te drzwi, które chce otworzyć i zamknąć te drzwi, które chce zamknąć, aby Bóg przepracował w nas tak, abyśmy mogli przekazać kolejnym pokoleniom, braciom i siostrom, siłę i moc. Wiecie, my tak naprawdę przed Panem Bogiem jesteśmy jednostką. Pan Bóg patrzy i widzi Marcina, widzi Klaudię, widzi pastora. Widzi. On nie będzie brał, dlatego że twoja żona, pastorze, zrobiła coś, to i... Nie. Popatrzy mi na pastora i jak twoja żona zachowała, znaczy jak ty zachowałeś się wobec tego. Popatrzy na Klaudię i zobaczy, jak ona zachowała się wobec tego, co ja robiłem. Jaka jest jej wiara? Co przepracowała? Co zrobiła? Przykład Józefa jest potężnym przykładem dla nas i chciałbym, żebyście go zapamiętali w swoim życiu jako przykład wiary, przykład siły, przykład potęgi i przykład sukcesu. Nie bójmy się tego wyrazu, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. Chrześcijański sukces. Ja nie mówię o milionach dolarów. Aczkolwiek tak jest, że jeżeli Pan Bóg postawi nas na jakimś stanowisku, nawet w państwie, bo wie, że tam będziemy dobrze wykonywać naszą pracę, na pewno przyjdzie z tym jakieś wynagrodzenie finansowe i przyjdą honory i inne rzeczy. Ale sukces chrześcijański to przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za swoje życie i powiedzieć, Panie Boże, to jest moje życie, daję je Tobie. Ty je przepracuj. Cokolwiek będzie. Tak jak obiecałeś, tak? Że deszcz będzie padał na wierzących i niewierzących. Przyjdzie jakieś prześladowanie, czy przyjdą ciężki czas w moim życiu, Panie Boże, ja przyjmę. Ale wiem, że przepracuję to na Twoją chwałę. Tak jak zrobił to Józef. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to jest tylko może moim pragnieniem w życiu, ale wydaje mi się, że chyba każdego człowieka. Zostawić coś po sobie. Szczególnie w Ameryce, tak? Tutaj spala się zwłoki, tak? Najszybciej, bo najtaniej. W urnie gdzieś stoją na szafeczce. Już po paru latach już się nie mówi o babci, o dziadku, tylko gdzieś tam prochy są albo pochowane gdzieś na jakimś małym cmentarzu. 1 listopada nikt z nas nie idzie odwiedzić grobów. Jakoś szybko tutaj w Ameryce tracimy swoją wartość. Szybko zapomina się o nas. Czy nie warto zostawić po sobie, jak to Amerykanie nazywają, mi się to bardzo słowo podoba, legacy. Zostawić po sobie legacy. Coś, jakiś prezent. Coś, taką moc, która była prawdziwa dla mnie, żeby przekazać go kolejnemu pokoleniu. Przekazać swoim braciom i siostrom. Pokazać przykładem, pokazać życiem, żeby oni mogli iść uchwycić się, że to było prawdziwe, że to była wygrana w moim życiu. Czy nie warto zostawić tego? Tak o Tymoteuszu było mówione, że wiara w twojej babce, tak było mówione? Wiara w babce przekazać dalej. Czy nie fajnie by było, żeby z każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, wyszła kolejna, nie chcę powiedzieć, pastorska rodzina. żebyśmy wychowali nasze córki jako najlepsze córki wierzące, siostry, które noszą na swoich barkach, nie wiem, modlitwy. Żeby wychować naszych synów, które potrafią iść i zwiastować, iść i mówić innym, tak, że się kościoły tworzyć, jak, nie chcę powiedzieć brzydko, jak grzyby po deszczu. Czy nie warto zostawić na kolejnemu pokoleniu takiej nagrody, takiego prezentu? Ja wiem, że maluję bardzo wysoki jakiś taki próg może, ale nic nie zacznie się, jeżeli nie zaczniemy od naszej wiary. Od przyjęcia tego, co Pan Bóg daje, czy dobre, czy złe, i wiary, że Pan Bóg wszystko przepracuje ku dobremu. W Izraelu zaczęło się prześladowanie. Józef już umarł i faraon, który przyszedł, nie znał go. Nie wiedział, kim jest Józef. Może coś tam słyszał o nim. Zrobił coś dobrego dla Egiptu. Pojawił się nowy król. Wystraszył się siły i mocy narodu i zaczął go ciemiężyć. W tym samym czasie Izraelici stali się jeszcze mocniejsi. Pan Bóg wszystko tak układał, że nawet położne nie chciały robić tego, co straszny i potężny faraon im powiedział, co mają zrobić. A dlatego, że nie robiły, co jest napisane, Pan Bóg ich błogosławił, obdarzył ich rodzinami. I dalej naród rósł w siłę. Ze względu na jednego człowieka. Na wiarę jednego człowieka. Dzisiaj pytanie jest tylko takie dla was i chcę tym zakończyć. Czy dzisiaj wy, ktoś z was, a może wszyscy, chcielibyście być tym człowiekiem, który ma tą wiarę, który uchwyci się tej wiary i będzie według niej żyć. Czy chcesz uchwycić się tej wiary? Amen? Powstańmy do modlitwy. Chciałbym zachęcić wszystkich do krótkich modlitw. Wykorzystajmy ten czas, który mamy, który, wiecie, za chwilę się rozejdziemy, za chwilę będą inne rzeczy, za chwilę będą inne problemy, za chwilę zaczniemy myśleć normalnym naszym życiem. Za chwilę zaczniemy myśleć naszymi problemami. Przestańmy na chwilę. Jeszcze chwilę przestańmy. Zostańmy tutaj na tym miejscu. Poprośmy Boga, abyśmy mogli zacząć żyć wiarą i uchwycić się tej wiary, która może kolejnym pokoleniom dać wspaniałe prezenty. Panie Boże, tak przychodzimy przed Twój tron, szczególnie ja. I Panie Boże, nie chcę się modlić tylko o siebie, Panie, ale szczególnie chcę modlić się o siebie, abym się uchwycił wiary, tych dobrych rzeczy i tych prześladowań, które przychodzą na moje życie. Abym mógł zachować twarz, abym mógł zachować wiarę, abym mógł zachować uśmiech, abym mógł zachować Twoje oblicze cały czas i we wszystkim, co się będzie wydarzało w moim i w naszym życiu. Abym móc doprowadzić, Panie, móc doprowadzić do końca dzieło, które jest dla nas zapisane w Twojej Księdze Żywota. Nie tylko, Panie, to, że może wejdę do niebios, że będę tam, gdzie Ty chcesz, ale że jeszcze po drodze zrobię tyle pracy, do której Ty mnie powołujesz. Tak bardzo proszę Cię, Panie, abyśmy dzisiaj chcieli podjąć taką decyzję. Podjąć decyzję, żeby zrobić w swoim życiu o wiele więcej, niż robimy do tej pory. Przez wiarę naszą, abyśmy się mogli uchwycić jak żołnierz, któremu mówione jest: idź tam, a idzie. Zrób to, a robi. Bo często, Panie, my byśmy chcieli wiedzieć dlaczego, a Ty chcesz, abyśmy zrobili z wiary. Pomóż nam, Panie, czynić z wiary. Uchwycić się, Panie, Twojej łaski, Twojej dobroci, Twojej wiary, Twojej mocy. Pomóż nam się uchwycić, Panie. I iść tą drogą. Tak bardzo proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie, abyśmy mogli zwiastować. Pomimo wszystkiego. Pomimo tego, co się dzieje na całym świecie. Pomimo tego, co jakkolwiek możemy być zniechęceni tym, co się wydarzyło 2 dni temu w Paryżu. cokolwiek, Panie, abyśmy mogli mieć na tyle siły i mocy, Twojej siły i Twojej mocy, Panie, aby zwiastować, iść dalej i wykonać Twoją wolę dla naszego życia. Proszę Cię, Królu, o nas wszystkich. Szczególnie proszę Cię ten Kościół, Panie. Widzisz, Panie, że jesteśmy w takim cudownym budynku. Nie tylko zbudowanym, Panie, z ładnych desek i ładnie malowanych, ale, Panie, z ludzkich serc, które te się spotykają. Z ludzkiej dobroci, Panie, z ludzkiej miłości. Tak bardzo błogosław, Panie, każde serce na tym miejscu. Błogosław każdy umysł, który potrafi zrozumieć i pójść dalej, Panie. Błogosław nas, nasze zdrowie, nasze siły. Błogosław nas, Panie, na Twoją chwałę. Jeszcze raz dziękuję Ci, Panie, że było to dla mnie przywilejem być na tym miejscu. Oddaję Ci chwałę, cześć i uwielbienie. Tak bardzo proszę Cię, Panie, abyśmy nigdy nie zapominali, Panie, aby prać, Panie, nasze szaty w Twojej najświętszej krwi. Tak bardzo proszę Cię, aby nasze szaty były zawsze białe i lśniące. Najświętszej krwi, aby prane w najświętszej krwi baranka. Abyśmy nigdy o tym nie zapominali. O Twojej najświętszej pranej dla nas wszystkich krwi. Bądź uwielbiony, Królu, na Twoją chwałę, na Twojego imienia.